Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Biskupi Indonezji przestrzegli przed ekspansją muzułmańskich ekstremistów. Wskazali, że państwo jest zbyt słabe, by powstrzymać proces systematycznej kolonizacji przez radykalne ugrupowania islamskie. O sytuacji chrześcijan i respektowaniu wolności religijnej w Indonezji będę rozmawiać z ojcem Konradem Kellerem, który właśnie wrócił z tego najliczniejszego kraju muzułmańskiego na świecie. Magazyn jak w każdą środę rozpocznie relacja z audiencji ogólnej. Dziś papież wezwał, by pośród wszystkich dotykających nas kryzysów trzymać się zawsze Boga. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Pokora czyni przełożonego wiarygodnym i pokazuje, że jego władza rzeczywiście jest służbą, mówił Benedykt XVI, prezentując dziś postać włoskiej zakonnicy świętej Katarzyny Bolońskiej. Choć pochodziła z zamożnej rodziny, w klasztorze pełniła najniższe funkcje, a kiedy wbrew swej woli została przełożoną, traktowała ją jako prawdziwą służbę, zaznaczył papież.
Święta Katarzyna urodziła się w Bolonii w 1413 roku i tam również zmarła w 50 roku życia. Dzięki trosce rodziców Katarzyna od dzieciństwa pogłębia swoje talenty poetyckie, muzyczne, malarskie, które jeszcze bardziej rozwinie w zakonie klarysek w Ferrarze, do którego wstąpiła mając 28 lat. Wyróżniała się gorliwością, czystością wiary, ascetycznym trybem życia, pokorą, duchem modlitwy i pokuty. Jej postawa sprawiła, że została mistrzynią nowicjatu, a następnie przełożoną nowego klasztoru sióstr ufundowanego w Bolonii. Potrafiła obudzić prawdziwy entuzjazm sióstr w służbie Bogu i pragnienie duchowego wzrostu.
Papież zwrócił uwagę na liczne próby, które musiała przejść święta Katarzyna. Wiązały się one między innymi z konfliktem wewnątrz wspólnoty zakonnej, który doprowadził do jej rozbicia na dwie grupy. Jedną, która wraz z przełożoną obrała duchowość augustiańską oraz drugą, która wraz ze świętą Katarzyną opowiedziała się za szkołą franciszkańską. Wybór ten był trudny, ale dzięki niemu mogła ona korzystać w przyszłości z pomocy i nauczania świętego Bernardyna ze Sieny, zauważył papież.
Drodzy przyjaciele, życie i słowa świętej Katarzyny Bolońskiej są dla nas zachętą, abyśmy zawsze poddawali się kierownictwu Boga, codziennie pełnili Jego wolę, nawet jeśli często nie jest ona zgodna z naszymi planami. Święta Katarzyna, tak jak my, doświadczała pokus, zmagała się z niedowiarstwem i zmysłowością, przechodziła przez trudne walki duchowe. Czuła się opuszczona przez Boga, przeżywała ciemną noc wiary. Ale we wszystkich tych sytuacjach zawsze podtrzymywała ją ręka Boga, nigdy jej nie opuściła. I trzymając swą dłoń w dłoni Boga, potrafiła znaleźć właściwą drogę. Dziś mówi więc również nam, odwagi, także pośrodku nocy i licznych wątpliwości, które mogą się zdarzyć. Nie puszczaj nigdy ręki Boga, trzymaj swoją dłoń w Jego dłoni, wierz w Jego dobroć, a znajdziesz właściwą drogę.
Watykanie nie zabrakło dziś również pielgrzymów z Polski.
Serdecznie pozdrawiam Polaków, siostry i bracia. Oktawa Bożego Narodzenia i kończący się rok zachęcają nas do refleksji na tajemnicę narodzin Chrystusa i zbawienia człowieka. Niech Jezus, Zbawiciel świata, znajdzie godne miejsce w naszych sercach, niech je napełni miłością, dobrym i pokojem. Życzę wszystkim radości, świętowania i serca błogosławień Wam tu obecnym i Waszym bliskim.
Odległa nam Indonezja kojarzy się najczęściej z pięknymi plażami i egzotyką tysiąca wysp. Mało kto wie, mało kto pamięta, że jest to najliczniejszy muzułmański kraj świata. Naszym gościem jest ojciec Konrad Keller, który był w Indonezji. Ojcze, czy tam jak się jedzie, no właśnie na te wyspy, do tego kraju, czy tak już na pierwszy rzut oka widać tę dominację islamu?
Wie pani, Indonezja To jest ogromnie skomplikowany, powiedziałbym, świat, pluralistyczny i niejednoznaczny. Statystyki podają, że ma obecnie 220 milionów ludzi, z czego prawie połowa żyje na jednej wyspie Jawa. I to jest tak skomplikowana rzeczywistość, zróżnicowana rzeczywistość, że na przykład Jawa jest prawie całkowicie muzułmańska, natomiast Flores i Timor są wyspami na przykład chrześcijańskimi. Bali jest hinduistyczne. Statystyki też podają, że gdzieś do około 8% mieszkańców Indonezji to są chrześcijanie. I kiedy wyląduje się na wyspie Jawie, to oczywiście islam, szczególnie Sumatrze, tak samo jest widoczny i widzi się go. Chociaż na przykład taki ten islam na Jawie, on ma sporo elementów hinduistycznych, bo najpierw tam był hinduizm. I w architekturze to nawet widać, mówią, że nawet w języku jeszcze sporo jest takich wyrażeń. Natomiast są takie wyspy jak Borneo, Kalimantan to dzisiaj nazywają, gdzie są religie pierwotne. Oni ich zaliczyli do muzułmanów, ale oni nie chcą być muzułmanami. Tam też chrześcijaństwo bardzo się rozwija.
Czyli niesamowita mieszanka.
Tak, ogromna mieszanka ludzi jest. I wie pani, Indonezja to jest największy kraj muzułmański, ale jako jedyny kraj muzułmański nie ma na przykład we fladze znaku półksiężyca. Dlatego, że od samego początku był to kraj bardzo tolerancyjny.
No właśnie, bo islam nie jest tam religią państwową.
Właśnie. Staje się coraz to bardziej w tej chwili pod presją tych różnych środowisk też fundamentalistycznych, ale Indonezja była wzorowym przykładem koegzystencji, współistnienia religii. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje, to jest inny świat. Dlatego, że ludy tych wysp indonezyjskich były bardzo pacyfistycznie nastawione, współistnienie, powiedzmy, przyjmowały rozmaite kultury. I dzisiaj to od jakichś 15-20 lat, może nawet mniej, mówi się o tak zwanej, nawet sami Indonezyjczycy, muzułmanie o tym mówią, tak zwanej arabizacji islamu. 20 lat temu trudno było spotkać kobietę w burce czy zakrytą twarzą. Dzisiaj to bardzo często już jest. I ta arabizacja islamu, jak oni to nazywają, jest tak silna, między innymi oczywiście, że wielu ludzi jeździ do Arabii Saudyjskiej, do krajów, powiedzmy, takich jak Kuwait, gdzie są szkoleni. I żeby właśnie ten islam, powiedzmy, coraz to bardziej stawał się tak zwany, no my to możemy nazwać agresywny, oni znowu silny, dominujący, prawda? I tak jak znowu 20 lat temu wybudowanie kościoła, świątyni, to był normalny proces administracyjnych pozwoleń. Dzisiaj otrzymanie pozwolenia na Jawie na przykład jest prawie niemożliwe. I cały czas, gdzie są kościoły, próbują wybudować meczety. Dlaczego? Nie tylko, żeby przeszkadzać, ale gdzie jest meczet, są takie prawa, czy roszczą sobie ustalenie takich praw, że nie powinny być innych zgromadzeń religijnych. A więc to jest takie powolne eliminowanie, prawda, czy zamknięcie w przyszłości kościół. Oczywiście chrześcijanie protestują. Politycy, w większości jeszcze indonezyjscy, są nastawieni bardzo pokojowo i powiedziałbym tolerancyjnie. Natomiast no, silna korupcja w tych krajach jest. Wpływy, powiedzmy, finansowe, powiedzmy, pewne kraje dużo dają politykom pieniędzy, a kto z polityków nie potrzebuje pieniędzy? Idzie się na pewne ustępstwa. Dlatego też te zamachy terrorystyczne, ale ufajmy, że jednak ta jakaś dominująca fala fundamentalizmu muzułmańskiego w Indonezji nie przyjmie się na szerszą skalę. Ale widoczne to jest mocno.
Jest widoczne, bo praktycznie co jakiś czas pojawiają się właśnie doniesienia o bombach, ładunkach wybuchowych, tak, w kościołach. Nawet jeżeli to może nie powoduje wielu ofiar, to taka fala strachu.
Właśnie, to jest zastraszenie. Ludzie boją się, że ludzie, powiedzmy, no, nie sympatyzują z chrześcijaństwem. Znowu ten pasywizm trochę, powiedzmy, azjatycki tutaj też, prawda, w Indonezji wychodzi. No, na przykład ja mam sporo takich wypadków w moich współbraciach, gdzie największa grupa narodowościowa w tej chwili to są Indonezyjczycy u werbistów, gdzie mamy sporo wypadków, że na przykład ojciec jest muzułmaninem, a matka katoliczką, albo odwrotnie. Kiedyś nie stanowiło to problemu. Dzisiaj coraz to bardziej, jeżeli pewni ludzie się dowiedzą, że twój syn jest katolikiem, a nawet kapłanem czy zakonnikiem, no to się już też presję wywiera na te rodziny. Kiedyś to w ogóle to nie był najmniejszy problem. To było mile widziane. Mało. Był to naprawdę taki autentyczny dialog dokonujący się w rodzinach, bo na tych uroczystościach, tak jak mi jeden ze współbraci opowiadał, kiedy miał święcenia kapłańskie, ojciec muzułmanin swoich kolegów muzułmanów zaprosił, nawet imamów, prawda, przyszli. I było to takie święto, no, międzyreligijne nawet. Święcenia były, ale oni też się modlili czy przemawiali. Dzisiaj coraz to trudniej w tych środowiskach takich jak na Jawie o takie wydarzenia.
Czyli idziemy ku coraz większej radykalizacji islamu, tak?
Jeżeli struktury państwowe, instytucje państwowe nie zdominują tych grup radykalnych, bo one są w mniejszości jeszcze, ale to, cośmy wspomnieli już tutaj, one w jakiś sposób narzucają poprzez strach, poprzez manipulacje, poprzez wywołanie presji, one chcą zdominować, żeby ludzie w jakiś sposób od chrześcijaństwa odstępowali.
Też pewne ograniczenia rząd chce wprowadzić, jeśli chodzi o system edukacji w Indonezji. Myślę, że warto tutaj przypomnieć, że Kościół katolicki prowadzi około 5000 szkół, placówek edukacyjnych w tym kraju. Teraz ma być trudniej.
To jest sytuacja też bardzo skomplikowana, dlatego że Kościół ogólnie w krajach azjatyckich, afrykańskich, czy gdziekolwiek był znany z dobrej edukacji i ma naprawdę prosperujące szkoły również w Indonezji. I to też jest niebezpieczeństwo, bo edukacja w chrześcijańskiej szkole, gdzie na takiej Jawie, znowu powracam, czy na Kalimantanie, większość jest powiedzmy muzułmańska, to ci ludzie jednak mają inną formację. To jest nie tylko edukacja, zdobywanie wiedzy, ale to jest pewna formacja, gdzie się uczy współistnienia, dialogu tych ludzi. I takie postawy są najbardziej niebezpieczne dla tych fundamentalistów, zresztą wszędzie, powiedzmy dla tych terrorystów. Oni woleliby radykalne grupy chrześcijańskie, które mogliby uderzyć, mogli powiedzieć, widzicie, wy jesteście tacy, tacy. Natomiast jeżeli jest to pokojowe nastawienie, to tworzenie takiej komunii międzyludzkiej, to jest niebezpieczne i w to właśnie uderzają. I między innymi w szkolnictwo. Dlatego ta presja, ciągłe naleganie, ciągłe powiedzmy manipulowanie powiedzmy politykami na to, żeby doprowadzić do ograniczenia wpływu szkolnictwa chrześcijańskiego, a o ile już te szkoły pozostaną, bo one mają dobry poziom, to żeby powiedzmy oni mieli wpływ władze rządowe, a poprzez władze rządowe te grupy na profil nauczania, na mianowanie dyrektorów, nauczycieli i tak dalej.
Czy werbiści już odczuwają te naciski w swoich placówkach?
To się wszędzie odczuwa. Przed werbistowskim kościołem właśnie w Dżakarcie wybuchła jedna z bomb też. No, jeżeli chodzi natomiast o werbistów, to największa nasza obecność jest na Flores i Timor. Tam jest chrześcijańska ludność. Są muzułmanie też, ale to jest nieliczna grupa. Tam może jest to mniej, chociaż z rządu centralnego przychodzą coraz to później te dotacje na szkolnictwo albo w ogóle nie przychodzą. To znowu są takie pośrednie, inne drogi wpływania na to. Nie ma jakichś tam bezpośrednich, ale pośrednie drogi. Natomiast tam, gdzie my pracujemy, na Sumatrze głównie i na Jawie, to się mocno jest odczuwalne. Borneo, Kalimantan mówię, to są ludzie, którzy się nazywają Dajak miejscowi, ludzie pochodzenia chińskiego, malajskiego, różne, mają swój język. Oni gardzą się bardziej do chrześcijaństwa. I widząc to, powiedzmy, też trzeba powiedzieć, polityka Indonezji poszła w innym kierunku, że tam mogą utracić dominację muzułmańską, więc jest ogromna migracja w tamte tereny. Tak samo jak na Papuę indonezyjską, ogromna migracja ludności muzułmańskiej, szczególnie urzędy, oni obejmują wszystko. A więc tam nawet na Borneo parę lat temu było takie powstanie antymuzułmańskie. O tym się nie mówiło. Ludzie zaczęli się bronić przeciwko temu, ale jakoś to tam zdominowano. Ustalono taki modus vivendi, sposób współistnienia. ale ta presja tych środowisk fundamentalistów muzułmańskich jest dosyć silna.
W wielu tych krajach muzułmańskich chrześcijanie to są głównie ludzie biedni, ubodzy, nie potrafiący nawet walczyć o swoje prawa. Jak jest w Indonezji?
Tak samo jak w Indiach byśmy powiedzieli, są biedni, ale są i bogaci i wpływowi kulturowo. Tak samo w Indonezji. Na przykład, jedni z najbardziej przedsiębiorczych chrześcijan w Indonezji to są pochodzenia chińskiego. To są często najbogatsi ludzie też. Dlaczego? No dziwne to jest, ale właśnie w Dżakarcie, w Surabaya, Chińczycy mają większą preferencję do chrześcijaństwa niż do islamu. Dlatego też oni się spotkali też kiedyś z atakami, antychińskie ataki były. Nie mówię, że wszyscy są chrześcijanami, ale o ile pozostają powiedzmy w swoich tam strukturach konfucjanizmu, religii, tak bardzo rzadko idą do islamu z różnych powodów. Natomiast jest prawdą, że na przykład Flores to jest bardzo biedna wyspa. To jest powiedzmy wyspa, gdzie nie ma przemysłu, ludzie naprawdę biednie żyją, też muszą emigrować za chlebem czy za ryżem. Kiedy weźmiemy Borneo, Kalimantan, to zasadniczo wiele ludzi tam jest ubogich, ale nie tylko. Tam też ci Chińczycy, czy powiedzmy ci Daja, którzy są jakieś tam, też są chrześcijanami. Także jest jedna i druga strona.
A zaangażowanie kościoła w Indonezji, nie tylko edukacja, na co stawia kościół katolicki, na co punktuje?
Przede wszystkim zajęcie się duszpasterstwem członków wspólnot parafialnych, potem edukacja. Ostatnio na przykład moi współbracia na Jawie wybudowali Centrum Apostolstwa Rodziny. Tam jest ta wspólna dyskusja, jak islam widzi rodzinę w dobrym tego słowa znaczeniu, a jak widzą chrześcijanie. A więc jest taki, powiedzmy, dialog na tej płaszczyźnie rodziny i sporo tam grup przyjeżdża, czasem tylko muzułmańskich, a czasem mieszanych. I to jest taki jeden, powiedzmy, z przykładów. Innym byłoby promowanie pluralizmu kultur indonezyjskich. No, coraz to bardziej jest również zaangażowanie się apostolstwo pewnych grup też, na przykład wśród rybaków, do którego dołączają również niechrześcijanie. I formalnie dzisiaj słowo misjonowanie, czy misje w Indonezji, to trzeba być ostrożnym, bo ci fundamentaliści od razu otwierają, powiedzmy, swoje podwoje i atakują werbalnie czy inaczej. Więc trzeba tu używać innego języka. No, my to chcemy się dzielić naszymi wartościami. Możemy to nazywać ewangelizacja, promocja wartości ludzkich. Myślę, że Kościół jeszcze mocno jest obecny dzisiaj w służbie zdrowia.
Prowadzi szpitale?
Tak, jest parę szpitali jeszcze, które prowadzi i one są na dobrym poziomie i tutaj też zaufanie do chrześcijańskich szpitali jest wielkie. To jest dobre apostołowanie, ewangelizowanie w jakimś sensie poprzez te wartości, jak my dbamy o chorego, jak my mamy stosunek do człowieka cierpiącego, prawda? To jest wielkie świadectwo też.
A co według Ojca jest takim największym wyzwaniem stojącym przed Kościołem Indonezji?
Największym oczywiście wyzwaniem jest islam. Co zrobić, jak my, chrześcijanie, jak Kościół katolicki może zachować się w tej sytuacji i sprawić, że islam będzie mniej agresywny, mniej będzie przemocy w nim, nastawienia wrogiego wobec drugiego człowieka. Jak pomóc społeczeństwu, żeby jednak szedł drogą pokojową, drogą sprawiedliwości, równości, no i żeby się nie bał, nawet jeżeli się nie dają ochrzcić, żeby się nie bał Jezusa Chrystusa, żeby nie bał się Ewangelii. I myślę, że to jest chyba największe wyzwanie w tym środowisku muzułmańskim. Co zrobić, jak podejść do tych ludzi, jak ich przekonać, że my nie jesteśmy ich wrogami. Że my nie przyszliśmy, by komuś szkodzić, a dzielić się jedynie bogactwem doświadczenia wiary w Jezusa Chrystusa.
Serdecznie dziękuję Ojcu za to spotkanie, a naszym słuchaczom przypomnę, że naszym gościem był ojciec Konrad Keller, wicegenerał werbistów. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.